Początek roku to czas planowania, to czas wymyślania różnych rzeczy, to czas także różnego rodzaju postanowień, ale ja bym chciał postanowienia troszkę inaczej nazywać. Chciałbym nazywać planami lepiej niż postanowieniami, bo to tak do realizacji jest później nieco prościej, bo z tymi postanowieniami to różnie jest.
No ewentualnie można sobie postawić wyzwania.
To niech będą to wyzwania. Kuba Niziński,
Bartek Pisiak i program Między Biegunami na antenie Radia Kraków.
No to jakie plany i wyzwania na ten rok? Podróżnicze. Nie, no pytam tak. O prywatne zupełnie.
Powrócić do poziomu podróżowania sprzed pandemii.
Myślę, że jesteśmy na najlepszej drodze. Nie myśląc o nas, generalnie o turystyce, prawda? Ta europejska turystyka pod koniec roku tamtego, gdzieś w drugiej połowie, już się zaczynała tak rozpędzać trochę.
Zaczynała się rozpędzać, no i też my zaczęliśmy, mam na myśli nas ogólnie jako turystów, jako osoby aktywne, podróżujące, zaczęliśmy wracać do tych wszystkich aktywności, do tych pomysłów, chociaż sam rynek turystyczny, rynek lotniczy wcale nam w tym nie pomaga, bo wiemy, jak też no, cała branża, można powiedzieć, mówiąc kolokwialnie, oberwała w trakcie pandemii. Koszty były niesamowite dla chociażby linii lotniczych, które jednak cały tabor samolotowy musiały utrzymywać, a te samoloty nie latały, tylko raczej stały, ewentualnie były serwisowane. Czasami jakieś tam sloty musiały wypełnić, wiadoma sprawa. No ale jednak turystów nie przewoziły, więc poziom biletów, cen biletów lotniczych raczej zbyt szybko nie wróci do tych promocyjnych z tego szczytu turystycznego, który miał miejsce jeszcze przed pandemią, ale cieszy jednak to, że wielu przewoźników stara się też mobilizować nas w jakiś sposób do podejmowania tej aktywności turystycznej, robiąc od czasu do czasu promocję. I drodzy Państwo, my tutaj z Kubą jesteśmy tego najlepszymi przykładami, że można jeszcze całkiem fajne bilety znaleźć, kupić, wyhaczyć.
Bo ty lecisz niebawem?
Ja niebawem lecę na ferie na Sycylię i te bilety w obie strony od osoby kosztowały nas poniżej 100 zł za osobę, z bagażem podręcznym oczywiście, ale z Krakowa komfortowo prosto do Katanii, także bardzo fajna, myślę, cena. Oczywiście, jeżeli bylibyśmy jeszcze bardziej elastyczni, jeszcze tę cenę moglibyśmy troszeczkę pewnie lepszą znaleźć, no ale tutaj wchodzą w grę już inne czynniki, szkoła, ferie,
terminy tak.
Więc tutaj nie ma co narzekać.
Faktycznie, ja też Nicea, to też kierunek feryjny i to też kwota niższa niż 200 zł za osobę w dwie strony.
Taki city break,
ale chciałem cię zapytać o linie lotnicze, takie tradycyjne, tak, te, które znamy sprzed czasów tanich linii lotniczych. Te ceny są zdecydowanie wyższe niż były przed pandemią.
No, ceny są zdecydowanie wyższe, no i też musimy za coraz więcej usług płacić. Linie tradycyjne coraz bardziej przyjmują model po prostu funkcjonowania podobny do linii low costowych, tak zwanych, czyli tych niskobudżetowych.
Czyli w różnym terminie, jak kupujemy, to są po prostu ceny różne i to się zmienia.
Tak, tutaj zarówno kalendarze cen są istotne, ale także właśnie te usługi, z których korzystamy dodatkowo, więc okazuje się, że wcale już na podróż międzykontynentalną nie potrzebujemy bardzo często bagażu tego 20 czy 23 kilogramowego, a jeszcze nie będę wracał do czasów w świetności, kiedy w cenie był bagaż 32-kilogramowy, a na niektórych trasach, na niektóre kontynenty wręcz może była możliwość zebrania dwóch bagaży 32-kilogramowych, no ale to już raczej te czasy nie wrócą, tylko dzisiaj każdy liczy kilogram, każdy liczy ilość spalanego paliwa i tak dalej, i tak dalej. No i też okazuje się, że niekoniecznie na pokładzie samolotu te posiłki są nam potrzebne, inne udogodnienia, tylko po prostu jeżeli priorytetem jest cena, to jesteśmy w stanie zacisnąć pasa, zmniejszyć swój bagaż i po prostu, żeby polecieć taniej, to dostosować się po prostu do tych nowych wytycznych linii lotniczych.
No tak, młodsi słuchacze może tego nie pamiętają, a starsi pewnie tak, że kiedyś przed laty, jak się latało, to wybierało się nawet linie lotnicze, które miały lepszy bufet.
No, bywały i takie czasy, ale nie to o tym dzisiaj będziemy rozmawiać.
W każdym razie, jeżeli chodzi o planowanie, to tanio nie będzie, bardzo tanio. Do czasów cen biletów sprzed pandemii na trasach międzykontynentalnych szybko nie wrócimy albo nigdy nie wrócimy, więc musimy się do tego po prostu przyzwyczaić.
Ale mimo wszystko warto także śledzić różnego rodzaju portale, serwisy, które zajmują się wyszukiwaniem takich promocji lotniczych, informują o tym, wysyłają linki osobom zainteresowanym w swoich newsletterach. Tak, jeżeli będziemy chociaż trochę elastyczni, bo to jest jednak słowo klucz w przypadku chęci zakupu tanich albo tańszych biletów lotniczych, to na pewno coś złowimy.
Bartku, ale my też często w programie Między Biegunami powtarzamy to, że niekoniecznie te dalekie podróże. Naprawdę, to jest jeszcze jedna rzecz, że pandemia pokazała nam, że to, co jest w okolicy, zresztą cała masa programów Między Biegunami, którą można znaleźć na Spotify'u, tam, bo tam są nasze podcasty emitowane już po tej antenowej emisji, to jest, są przykłady, gdzie najbliższa okolica jest absolutnie fantastyczna.
Ale myślę, że my też sami jesteśmy tego bardzo dobrymi przykładami, bo obaj podróżowaliśmy kiedyś bardzo dużo.
Bardzo czasy, daleko.
Tak, czasy przed narodzinami naszych dzieci chociażby, czy już po narodzinach, ale kiedy mogliśmy sobie pozwolić na to, bo rok szkolny nas nie ograniczał, więc lataliśmy daleko. Odkrywaliśmy, czy poznawaliśmy ciekawe miejsca, które gdzieś tam były na tej naszej liście marzeń, a dzisiaj spokojnie odnajdujemy się bliżej i ja osobiście bardzo lubię wyspy i niejednokrotnie wracam na te same wyspy.
Nie brytyjskie.
Czy to w basenie Morza Śródziemnego, czy gdzieś na Oceanie Atlantyckim, ale jednak z takim dostępem, można powiedzieć, w granicach kontynentu europejskiego albo nieopodal. I to są naprawdę fantastyczne przygody. Wyspy są specyficzne też. To są też bardzo często mieszanki kultur, miejsca przenikania się, wpływów różnych nacji, czy też właśnie kultur, jeżeli popatrzymy na historię. Także naprawdę nie trzeba daleko, a można trafić w bardzo ciekawe miejsca.
Wyspy Kanaryjskie choćby.
Wyspy Kanaryjskie, ale też tutaj Sycylia, Sardynia, Malta. Jeżeli popatrzymy, wyspy Liparyjskie na Morze Śródziemne. Dalej Baleary przecież mamy. Mamy wyspy należące do Portugalii, Azory.
Grecja.
Wkrótce troszkę więcej w programie Między Biegunami o Azorach opowiemy. Też z jednym z naszych gości, Madera, Wyspy Greckie.
No,
drodzy
jest tego
państwo,
mnóstwo.
Jest tego mnóstwo.
Bartku, a jakieś plany dalsze na ten rok podróżnicze? Czy to jeszcze nie wybiegasz tak daleko w przyszłość, powiedzmy, wakacyjną?
Właśnie z tych względów, o których rozmawiamy, czyli uzależnienie od kalendarza szkolnego i innych ważnych terminów, nie wybiegamy tak daleko w przyszłość, aczkolwiek też jakieś plany gdzieś tam wyspiarskie są. Zobaczymy, jak wszystko się ułoży. Na razie na spokojnie. Oczywiście są też marzenia, które będziemy chcieli gdzieś zrealizować.
Drodzy Państwo, ale my tutaj nie będziemy dzisiaj sobie pogaduch urządzać, bo dzisiaj naszym gościem będzie Peter Chrzanowski, człowiek, który w latach 70. już rozpoczynał tę swoją przygodę kanadyjską z jazdą na nartach.
Ale będzie dużo o marzeniach właśnie.
No właśnie. Bo
o marzeniach chłopca pochodzącego z Prokocimia, który jako kilkulatek, a mianowicie trzylatek, dostał czerwone nartki od dziadka i gdzieś tam z tych prokocimskich górek okolicznych zaczął zjeżdżać. Uciekał rodzicom do lasu.
Zawsze w bok.
Zawsze w bok. Rodzice mieli co niemiara z nim. Problemów, można powiedzieć, bo po prostu on uciekał.
A później wsiadł z rodzicami na Stefana Batorego i popłynął za ocean.
Jako nastolatek zaczął odkrywać już, można powiedzieć, wielki świat.
W programie Między Biegunami za kilka chwil spotkanie z Peterem Chrzanowskim.
Radio Kraków. W Krakowie 101,6 FM.
Program Między Biegunami, pierwszy noworoczny program 2023 roku. Drodzy Państwo, oczywiście życzymy dalekich podróży i inspiracji. Bez wątpienia inspiracją dzisiaj jest rozmowa z jednym z pierwszych narciarzy ekstremalnych, człowiekiem, który pasji się oddał w całości, Peterem Chrzanowskim. Piotr, Peter, Chrzanowski, Peru. Piotr, jak do ciebie mówić? Piotr, Peter?
No w Polsce lubię Piotr, ale tak mi się przyjęło Peter nawet tutaj.
Słuchaj, Piotr, w takim razie opowiedz o sobie, bo ty mówisz świetnie w języku polskim, mimo że nie mieszkasz w Polsce. Ostatni raz kiedy byłeś w kraju?
O, 14 lat temu.
Jakie są twoje związki z Kanadą? Skąd ty tam się wziąłeś?
Urodziłem się w Krakowie. Jak miałem 8 lat, to wyjechałem z mamą. Ojciec wyjechał najpierw w 64 roku. Jakoś chyba babcia łapówkę jakąś tam zapłaciła, żeby nam paszport załatwili.
A łatwo nie było.
I łatwo nie było. No to było najwyższa część komunii chyba. I Stefanem Batorem do Quebecu na wschodnie wybrzeże. Byłem jedynak, więc jak się jest jednym dzieckiem, to się trochę wygłupia i szuka się czegoś.
A, to zaraz o tym opowiesz, czego ty szukałeś. Na Batorym orkiestra grała, pamiętasz?
Grała orkiestra, tak.
Jakie wspomnienia z tego rejsu? Bo to było, wiesz, no teraz przelot za ocean nie jest wielkim problemem. Mhm. To właściwie cyk i jesteśmy. A wtedy to była wielka podróż, to była podróż w nieznane.
No tak, wszyscy chorowali, a ja jakoś nie chorowałem, goniłem po tym Batorem, bawiłem się z dziećmi. Była bardzo przyjemna podróż, stanęliśmy w Kopenhadze, po drodze tylko jeden stop i pamiętam, jak się ma 8 lat, to się pamięta zabawki dzieci i rzeczy, które teraz są nie takie same. No.
Jak wracasz do Krakowa, to masz swoje miejsca jakieś, czy ten okres gdzieś tam już się zamazał w pamięci?
No mam jeszcze rodzinę w Krakowie po obu stronach i mamy i dziadków. Wychowałem się w Prokocimiu pod Krakowem, bo urodziłem się tutaj, ale rodzice pracowali 6 dni w tygodniu, więc widzieliśmy się więcej tak w niedzielę tylko, ale jak były jakieś wakacje, rodzice mnie zawsze brali w góry, na skałki pod Krakowem, do Zakopanego, na narty, na Bukowinie. Mój dziadek był bardzo fajny, był powstańcem śląskim, jeździł na Harley'u przed drugą wojną światową. On mnie dał na narty razem z mamą i jak miałem coś 3 lata. Zawsze mnie tak trochę kusiło. Lubiłem naturę, lubiałem świeży śnieg chyba od małego, bo zawsze uciekałem na nartach w las jakoś. Rodzice się martwili, bo czasami mnie zostawiali ze znajomymi, a ja uciekałem i ciągnął mnie zawsze z bitej ścieżki.
Jak z ubitego szlaku gdzieś na bok.
Tak, na bok zawsze, tak.
A jak jesteś w Krakowie, to masz taką tradycję, że idziesz w jakieś miejsca, które pamiętasz, czy?
Byłem ostatnim razem więcej. Teraz byłem bardziej zajęty, bo miałem dość dużo wywiadów i przygotowania prelekcji, ale pochodziłem sobie trochę po rynku, po tym ostatnim razem zwiedziłem cały Wawel. Na Kazimierzu byłem, spotkałem dużo kumpli, bo po świecie spotkałem dużo Polaków i dużo ich mieszka w Krakowie, w paralotniarstwie na przykład. Wczoraj wieczór byłem z jednym dobrym znajomym w knajpie na Kazimierzu, więc no fajnie.
14 lat, ja mam perspektywę Krakowa, bo się przyprowadziłem do Krakowa 20 kilka lat temu na studia i Kraków się zmienił bardzo. Jaka jest twoje spojrzenie na Polskę generalnie po tych 14 latach?
Po prostu, że jest bardziej szybko wszystko jest. Ludzie się spieszą bardzo, ludzie gonią za pieniędzmi bardzo. U nas też po COVID-zie jednak ta ekonomia miała trochę wpływ chyba na wszystkich, ale ja żyję na zachodnim wybrzeżu w Kanadzie, gdzie jest bardziej spokój. W górach, koło Vancouveru, w lesie. I tam jest spokojnie. Myślę, że Toronto i Montreal to są bardziej jak Polska. I tam dość długo, dawno nie byłem też chyba w Montrealu, w Toronto, pewno tak długo jak w Polsce.
No tak, to bywa, że czasami nawet coś, co jest zdecydowanie bliżej, chociaż Montreal od Vancouver nie jest tak blisko oczywiście, to ciężko. Natomiast powiedziałeś o dziadku, który jeździł Harley'em przed wojną, to ty to szaleństwo w takim dobrym tego słowa znaczeniu masz w genach.
No możliwe, bo dziadek rzeczywiście był szaleńcem, chyba szablą jeszcze walczył kosiaków, jak Kraków należał do Austrii, Węgier.
Mówiłeś, że narty, że las, że przyroda cię ciągnęły, bo rodzice cię tam brali. Ale przełomowa dla ciebie, to narty były w twoim życiu zawsze,
tak.
Ale przełomowa podróż taka, to była ta z rodzicami podróż? Ile ty miałeś, 14 lat?
Tak, jak miałem 14 i 15 lat, no, urodziny miałem w czasie podróży w Argentynie. Ojciec był zaproszony na wykłady w Brazylii, w Argentynie, ale zamiast polecieć, to użył pieniądze, kupił Westfalia, Volkswagena i...
Cudowny aut.
I ruszyliśmy, 14 miesiąc podróż, no znaczy 4 miesiące byliśmy w Brazylii, ojciec pracował i w Argentynie 4 miesiące, a 6 miesięcy kampowaliśmy. No zmieniła, bardziej mnie zmieniła podróż, bo byłem sam, nie miałem brat, siostr, więc musiałem się zajmować jakoś, nie nudzić, bo stawaliśmy bardzo krótko, więc nie było czasu mieć znajomych, więc czytałem dużo, przewodniki, namawiałem właśnie ojca, żeby zjeżdżał, żeby zjechać, jakieś ruiny zobaczyć, jakieś zakamarki. Ale ojciec sam był, wziął taką centralną drogę w Peru z Huaraz do Cusco, co był no, ledwo szlak na konie jeszcze wtedy, zamiast normalną Pan Americana autostradą. I, no i było dużo przygód. Volkswagen się zepsuł kilka razy. Raz na argentyńskiej, boliwskiej granicy i żeśmy wturlali auto na pociąg, na platformę pociągu i mieszkaliśmy w tym aucie 3 dni do La Paz na przykład i pociąg się ruchotał i trzeba było wychodzić w nocy i druty
dokręcać,
żeby auto nie spadło w ogóle z pociągu, więc były przygody.
Ale i to wtedy się narodziła ten pomysł, że ty będziesz wolnym człowiekiem?
No, po prostu widziałem, zawsze kochałem góry, jak żeśmy jechali przez Cordillera Blanca, przez Peru, to było 2 lata po tym dużym trzęsieniem ziemi, jak ta ogromna góra Huascarán spadła, lawina i zabiła tam 30 tysięcy ludzi w Yungay. Ta góra mnie zawsze fascynowała, jak miałem 14 lat i no, miałem takie różne marzenia. Później jak zacząłem słyszeć o nartach ekstremalnych, o tym, to chciałem tam wrócić. No i jak wróciłem do Kanady, to nie mogłem się podzielić z dzieciakami. To był,
tymi wrażeniami, tak?
Wrażeniami, no bo... były nastolatki, miałem 15 lat, chłopaki tylko za dziewczynami gonili, bawili się, nikogo nie interesowało się bardzo to i też dzieciaki nie były takie odczytane. Ja myślę, w Polsce dzieci czytają o wiele więcej a ja dużo czytałem, bo zanim się nauczyłem angielskiego, to połykałem książki po prostu podróżnicze. Jules Verne, Mark Twain, no klasyki, nie klasyki, ale to mi też imponowało. National Geographic zawsze oglądałem.
I to się rodziło wtedy. Ale wiesz, żeby podjąć taką decyzję życiową, jaką ty podjąłeś, tak, że jesteś człowiekiem wolnym. Ja to będę powtarzać, bo to słowo jest tutaj kluczem, tak? Wolność u ciebie.
Tak.
Jednak mimo wszystko. To twoi rodzice, którzy mieli wtedy jeszcze wpływ na ciebie, no mogli tobą zarządzać, czy no, mieli cię pod opieką, musieli ci dać dużo wolności. Tak naprawdę.
No dużo. Studia były bardzo ważne i zacząłem studia na Uniwersytecie w Nowym Brunswicku, ale nie wiedziałem, co chciałem robić. Wziąłem takie ogólne...
Żeby były studia, żeby
wyjechać. Tak, no i żeby być na studiach, więc wziąłem socjologię, psychologię i przez 2 lata to były takie sprawdzone trochę lata, ale ojciec mnie uratował, mi załatwił pracę w Peru. W czasie lata był geodetą i miał, wziął chyba ten projekt dla mnie w ogóle, bo to był bardzo dziwny projekt, gdzie się mierzyło fałdę sejsmiczną i to robiliśmy pomiary między fałdą, a to był zajęło setki lat, żeby zobaczyć jakieś zmiany, jakby się kopnęło statyw, to wszystko byłoby zniszczone, więc tam pracowałem 4 lata w 2 miasteczkach.
Ale byłeś gdzieś, Huaraz. Tak?
Ale byłem wysoko, w górach, ponad 4000 metrów był nasz obóz i naokoło były piękne góry, piękne lodowce i zacząłem narty tam brać ze sobą i namawiać studentów ojciec, co tam pracowali, żeby ze mną szli dla bezpieczeństwa pod lodowiec, albo nawet na lodowiec ze starą liną, żeby nie wpaść w jakąś szczelinę i zacząłem zjeżdżać po tych lodowcach.
Do rozmowy z Piterem Chrzanowskim wracamy za kilka chwil.
www.radiokraków.pl.
Naszym gościem w programie Między Biegunami na antenie Radia Kraków jest dzisiaj Peter Peruch-Chrzanowski, narciarz ekstremalny, autor książki ŠUS, czyli Jak przeżyłem samego siebie.
W ostatnich latach w Polsce o narciarstwie ekstremalnym z wiadomych względów mówiło się bardzo dużo. Myślę tutaj o Jędrku, tak? O tym, co robił...
O Andrzej Bargiel.
Tak, Andrzej Bargiel. Ta. Ale no właśnie, o Jędrku wiemy wszyscy, a o tobie... Nieliczni tak naprawdę osoby, które są gdzieś głęboko, tak, gdzieś interesują.
No tutaj jednak himalaiści byli mistrze tutaj, aż z czasu komuny.
A, no bo ty wtedy z nimi byłeś na rów, ty wtedy tam jeździłeś na nartach, bo to były lata 70.
Tak, tak, a oni duże szczyty tu robili i w Kanadzie, w Stanach jestem bardziej znany, bo zrobiłem coś 10 filmów dokumentalnych, bo wybrałem wreszcie ten zawód jako najlepszy zawód, żeby po prostu utrzymać ten styl życia. Zacząłem jako fotograf, też pisałem, ale żeby być dziennikarzem, trzeba mieć te układy i trzymać te układy i trudny fach, a nikt nie robił jeszcze za dużo tych filmów. W Stanach taki był Warren Miller, jedna kompania w Calgary była, co zaczęli trochę po mnie. I nie było, więc wybrałem dobry zawód, żeby po prostu żyć z projektu na projekt, ale filmy były też strasznie drogie wtedy do robienia.
Do produkcji.
Do produkcji, więc chyba w 82 roku przez filmy wziąłem decyzję, że albo biorę drogę rodziny, biały płotek, piesek i dom, albo moją ścieżkę. I to był 82 rok, jak wróciłem na uniwersytet do Vancouveru. Ale też widziałem, jak trudne, jak kosztowne te filmy są. I czasami się uda spotkać partnera, co ma tam pasję z tobą i robi ten fach, ale po prostu to mi się nie stało nigdy.
Teraz filmy robić jest zdecydowanie łatwiej, umówmy się.
No tak, teraz właśnie, no właśnie chcę też motywować młodzież, że mają tak łatwo. Teraz potrzebują laptop, GoPro, może jedną lepszą kamerę i mogą za kilka tysięcy zrobić fabułę, nawet mogą zrobić, jak mają trochę wyszkolenia. A dawniej to były setki tysięcy dolarów.
A ty niejednokrotnie robiłeś za dolara. Startowałeś przynajmniej.
No, startowałem.
Za 5 dolarów.
No tak. No nie, mieliśmy fundusz, ale bardzo mało. Tak, mieliśmy dystrybutora, to nam rzucał taką kość, może 5 tysięcy dolarów, ale przeważnie, żeby zacząć dokumentarz, trzeba mieć 100 tysięcy w banku, 200 tysięcy.
Jeździłeś na nartach, czy zaczynałeś jeździć w niesamowitych czasach, tak? To były lata 70., szalone lata 70., gdzie wszyscy mieli głowy otwarte, gdzie byli hipisi, gdzie po prostu życie było pewnie wow. Ale właśnie, czy teraz to się by dało powtórzyć? Takie życie jak ty?
Wiesz, są zakamarki, gdzie to się można powtórzyć. Jak się na przykład otwiera nowy ośrodek narciarski czasami, za czym przyjdzie ogromny marketing, turyzm, commerce. Robiłem taki film w roku 2000, gdzie holenderska kompania odkryła, że dostali kontrakt od rządu, żeby zrobić ośrodek narciarski w Golden, takim miasteczku. To był taki dość polityczny film dla mnie, bo dostali incentyw, pieniądze od rządu, bo zbudowali duży most i Prince Edward Island i przez ten kontrakt dostali inny kontrakt,
no, tak,
a nie mieli pojęcia.
Tak to bywa czasami.
Nie mieli pojęcia o nartach. No Holendrzy byli. I nie mieli pojęcia o marketing i zatrudnili architekta Włocha, który piękny ośrodek, ale jego pomysł był na 3 gwiazdy, a oni byli chytrzy i zrobili na 5 gwiazd. I nikt nie przyjeżdżał przez 2 lata. Więc zwalili się sami hipisy, właśnie dzieciaki ze wschodniej Kanady, z Montrealu, co czytali te magazyny Powder Skiing i Opuchu. I były piękne 2 lata i to było już 20 lat po Whistler, bo to samo się najpierw stało w Whistler, później Olimpiada przyszła. I i tam właśnie pojechałem zrobić film i 2 lata żyłem z tą młodzieżą i przeżywałem to samo co 20 lat wcześniej. I to było bardzo miłe. I ja myślę, że to dalej może się stać, bo ludzie, no technologia się zmieniły, na są lepsze, łatwiejsze, ale ja myślę, ten duch jest tam, tylko nie zakryty tą właśnie komercją, tymi dużymi ośrodkami. Jest małe miasteczko w Alpach, La Grave, koło Grenoble, na przykład jest, gdzie robiłem film też i jest jeden wyciąg naciarski, kolejka i to był park narodowy przedtem i ta kolejka była tylko dla kibiców, dla turystów i dali 2 odcinki na samą górę i do tego czasu nie ma ratraków, żadnych ubitych tras i tam się zwala cała młodzież z całego świata, bo ten magazyn Powder to kiedyś opisał i tam można jeszcze żyć trochę jak z Kibami. Jest stara wioska, ma budynki 300 lat, krowy się pasą.
I nie ma komercji.
I nie ma tej komercji. Nie ma komercji. Nie jest, wiesz, wszystko, co potrzeba. Tam mój dobry kolega się ożenił i tam mieszka, ma 2 dzieci, jest przewodnikiem górskim. Więc są takie zakamarki na świecie.
Powiedziałeś z Kibam.
Z Kibam, tak.
Są jeszcze z Kibami?
Są, ale właśnie no myślą, że są w tych dużych ośrodkach, ale już jest bardzo trudno, jest, no, nawet nie można gdzie swojego auta, jak się śpi w aucie, zaparkować, bo policja przychodzi w nocy, się budzi, więc a dawniej to było możliwe.
W lesie jak najdłużej mieszkałeś?
No na przykład spędziłem prawie 5 lat, jak chodziłem na uniwersytet, to chodziłem, wszystko wpakowałem w 3 dni, wszystkie moje kursy i 4 dni jeździłem na natach, mieszkałem w takiej kabince w drzewach.
Kabinka to był taki domek wybudowany.
Domek, malutki, chata, tak? Ze wszystkiego, z odpadków, od materiałów budowlanych, z hoteli, co budowali. To się ciężarówką w nocy przyjeżdżało i ładowało pełną ciężarówkę odpadków i się budowało chaty. Było z 30 do 50 takich chatów. Nielegalnych, ale też nie zupełnie nielegalnych, bo to był ląd jeszcze królewski i dopiero jak się Whistler na przykład zrobił większy i miasto Whistler przejęły te tereny, to zaczęli chodzić
i sprawdzać,
i wyrzucać ludzi i palić te chatki.
Jeżdżenie na nartach ekstremalne to jest dla ciebie poczucie wolności? Nie było łatwiej po prostu jeździć na nartach?
No nie, to coś mnie właśnie ciągnęło do tych, od małego do lasu, do tych gór, no do natury.
Już
tak,
na bok,
tak, tak. A to było takie, no bardziej jeszcze schodzenie i zawsze po prostu łatwiej, nie byłem bardzo dobrym technicznym spinaczem nigdy. Znaczy jak się spinałem, to z dobrym przewodnikiem, on wkładał śruby, wyciągał mnie na linię i
wchodziłeś po prostu.
I wchodziłem, ale uważam, że jak się jest dobrym narciarzem, całe lata się jeździ, to jest łatwiej na nartach zjechać. Ja myślę, byłoby mniej wypadków w Himalajach, jakby więcej ludzi, co umią dobrze na nartach, się zjeżdżali, bo się można ześlizgnąć bokiem na nartach, a o wiele trudniej, jak jesteś zmęczony na rakach tyłem, schodzić na linię. Prawie wszystkie wypadki są w czasie schodzenia. W Himalajach nawet.
Czyli bardziej narty niż samo wspinanie. Wspinanie to była tylko droga do tego, żeby zjechać.
Żeby zjechać. To była droga, żeby zjechać właśnie.
Szczęśliwym człowiekiem byłeś wtedy?
Tak, tak, tak. Później, no miałem dużo wypadków.
No tak, czytałem miałem właśnie, dużo że wypadków. Trochę tego się zdarzyło.
I to się zdarzyło, ale myślę, że każdy wypadek była moja wina. Był zły, wybranie złej trasy, wybranie złej pogody, warunków, bo technicznie na to było okej. Okay. No trzeba było wiązania mieć dobrze zapięte i to, ale i w nartach, i w paralotni to wypadki człowieka jednak.
Słuchaj, bo jak czytałem te fragmenty, gdzie ty w pewnym momencie skończyłeś z narciarstwem, to znaczy nie skończyłeś do końca, bo tam czasami wiadomo, że te narty, ale powiedzmy z tym ekstremalnym takim bardzo narciarstwem, przerzuciłeś się na paralotnie. I to też w czasach, gdzie właściwie w Kanadzie to mało kto latał.
No nie, byliśmy pierwsi. Pierwsze paralotnie w Kanadzie. No,
80, to początek lat 80.
86 rok.
Nieprawdopodobnie, przyjechał, tak niedawno.
Przyjechał spinacz dość sławny, Mark Twight ze Stanów, i on we Francji zobaczył te paralotnie, bo taki Krzysztof Profit Francji zaczął się spinać i zlatywać z gór. I też widziałem, no, w czasie lata, jak się nie jeździ na nartach, za piękna rzecz wychodzić, bo łatwiej na kolana było, już miałem trochę zniszczone kolana, łatwiej było wychodzić i zlatywać niż schodzić. I no i też bardzo lubiłem świeży śnieg, puch, i to uczucie wolności, to uczucie bez wagi, takie nieważne, czy się pływało między drzewami w tym puchu, to było to, że chciałem latać po prostu. I z tego właśnie doszło do latania.
Ale tak technicznie z tego też, co czytałem w książce, to też tam za bardzo techniki nie było na początku latania.
No nie wiedzieliśmy w ogóle, co robili. Nie było żadnych szkół, nie było nawet książek o tym.
Internetu.
No trzeba było eksperymentować. I no dużo było upadków, ale jakoś przeżyliśmy te pierwsze lata. Później się poprawiła technologia, zaczęły się szkoły. I chyba z 15 lat to tylko wychodziłem i zlatywałem, bo to było, no, kochałem, nawet sam zlot był fajny, ale jak po 15 latach się technologia poprawiła i te paralotnie można było utrzymać się godzinami w górze, lecieć ponad setki kilometrami przez godziny i widzieć, patrzeć na te góry z innej dymensji, z góry trasy, gdzie jeździłeś na nartach, gdzie chodziłeś na trekking i to, czy na rowerze, po prostu dodało niesamowitą przyjemność i na całym świecie później taka społeczność urosła z tego. Nie ma nas dużo paralotniarzy, jest, ja myślę, mniej niż 500 000 na całym świecie. A jak, i to, jak się doda wszystkie kraje już. Więc to nie ma dużo, więc wszyscy się znają przez internet. I nikt nie chce, żebyś się skaleczył, żebyś miał wypadek, więc gdziekolwiek jedziesz, jest centrum, jakieś szkoła paralotniarska, to cię przyjmują, masz gdzieś mieszkać, pomagają ci, mówią ci o warunkach, bo i to jest piękne.
Ta społeczność.
Społeczność. I ta społeczność też jest między skibamami, ale nie taka jak w paralotni już, bo jest po prostu dziesiątki miliony narciarzy albo rowerzystów na przykład. A więc ta społeczność mi się bardzo podoba.
Książka Szus. Jak przeżyłem samego siebie, Petera Chrzanowskiego. O tym rozmawiamy dzisiaj w programie Między Biegunami.
Radio Kraków.
Dzisiaj w programie Między Biegunami o tym, jak spełniać marzenia, jak oddać się pasji, a naszym gościem, przypomnę, jest Peter Chrzanowski. Do rozmowy z autorem książki Szus, jak przeżyłem samego siebie, wracamy w tym momencie. Podróżowałeś po świecie, podróżujesz. Mhm. Dla ciebie ludzie są ważni, których spotykasz po drodze?
Bardzo ważni, bardzo ważni, bardzo, no na przykład, no jestem na social media, bo używam to do projektów, do podróży i na przykład widzę paralotniarzy, co chcą być kolegiem, to zbieram ludzi i często ich nie spotykam, a nagle jadę do Kolumbii i spotykam 100 ludzi, co znałem tylko z Facebook, bo zjechali się piloci, tam jest takie piękne miejsce do latania.
Jak się nazywa?
Roldanillo, to jest Valle de Cauca, czyli 2 godziny na wschód od Cali.
Jak się skacze, to się leci, prądy powietrzne są, można wiele godzin?
Piękne prądy, właśnie łagodne prądy, że bo na przykład w górach, w suchych klimacie to tak biją te termiki i spraszą, a tam takie łagodne, duże termiki jak dom duże i że można no, setkami kilometrami sobie lecieć wzdłuż takiej ogromnej doliny i ludzie są przemili w Kolumbii. Teraz już nie ma kłopotów, bo zrobili pakt z partyzantami, tymi FARC, i ludzie tak chcą, żebyś przyjechał i zobaczył ich kraj.
Jest bezpieczniej po prostu.
Bezpiecznie jest. I mili ludzie, no lądujesz i rodzina przylatuje, dzieciaki i to, i mówią, no dziękuję, że wybrałeś nasze pole na lądowanie i proszę przyjść na kolację, owoce i to. No.
Jest takie miejsce, z którego byś chciał skoczyć i polecieć?
O, jest dużo miejsc i właśnie już mi brakuje trochę lat. Bardziej bym chciał w Nowej Zelandii, nigdy nie byłem. Chcę pojechać do Bir w Indii, to jest tybecka część Indii, w Himalajach, Pradesh. Tam Polacy organizują nawet tury, taki Michał Gierlach, taki mistrz Polski, co był w wyścigu Excelsior, tam jeszcze nie miałem czasu, więc też chciałem do Brazylii, rekord świata, dystansie z Brazylii, przelecieli 650 kilometrów w jeden dzień.
Chciałbyś zobaczyć.
Zobaczyć. Już nie chcę wyczynowo latać, latam dla przyjemności już bardziej, ale chciałbym do tych jeszcze miejsc nie byłem polatać.
A Jędrka Bargiela poznałeś?
Wiesz, trochę zacząłem korespondować z nim, ale on się tak trochę chowa od media, nie lubi, myślę, za bardzo.
On lubi jeździć na nartach.
Lubi jeździć, przede wszystkim, jest prawdziwy narciarz i mam ogromny szacunek dla niego i bardziej bym się z nim chciał spotkać, co on myśli, gdzie on dostał pomysł, czy to było ze skituringu, czy też czytał o tych pradziadkach, o Sudanie, o Walensę, o Bławę i czy z tego dostał inicjatywę. No ciekawe mnie, co go popało na ten K2, ale no dla mnie naprawdę to jego zjazd to do tego czasu to jest największy ze wszystkich, jak mu się udało z K2 zjechać, więc mam ogromny szacunek dla niego i co zrobił i no nie udało mu się na Everest, ale to byłoby aż za łatwo, żeby...
Ale on wróci.
Ale wróci na pewno, już doszedł do 8000 metrów.
Peter, powiedziałeś tam, że no, podjąłeś taką decyzję kiedyś, że wybierasz to, co robisz, a nie domek z białym płotkiem i z ogródkiem. Żałujesz czegoś, co się wydarzyło po drodze?
No czasami brakuje fajnego partnera, fajną dziewczynę, żeby się podzielić, przytulić, ale nie żałuję. Ogólnie moje filmy, tak jak mówię, wszystkie moje filmy są moje dzieci, bo były tyle roboty, żeby je zrobić i skończyć, że czuję się, że filmy są dziećmi i no i wspomnienia są, tyle wspomnień. No.
Żyjesz bardzo wyciskając z życia wszystko jak z cytryny. Tak naprawdę. I myślę, że to może być motto, tak, dla młodych, żeby nie narzekać, żeby walczyć, żeby z każdej minuty czerpać.
I jesteś bardziej, ja myślę, że jak nie masz tyle pieniędzy, i jesteś bardziej kreatywny, bo musisz być. I właśnie mówię młodzieży, jak jeszcze nie mają decyzji, na przykład kończam liceum, nie mają decyzji, co chcą robić, idźcie w góry, idźcie na narty, na rower, jakąś pasję, co macie, użyjcie trochę życia, otworzycie oczy, podróżujcie więcej, pieniądze zawsze przeżyjecie bez tego. Taki dobry znajomy nowy mój Włoch, Spinacz, powiedział, no wiesz, mieliśmy o tym dyskusję właśnie na festiwalu w Krakowie i on mówi, wiesz, powiedziałeś to, co ja zawsze myślę, że czasami się tutaj w Polsce wygląda na to, że się liczy to, co masz, więcej kim jesteś. I to mi ubrnęło trochę w głowie, no, co on powiedział, bo widział to samo, co ja w dużo rzeczach.
Dużo masz do zrobienia jeszcze?
Nie tak dużo. Nie, no po prostu chciałbym jeszcze polatać w tych miejscach, gdzie nie byłem. Napisałem książkę, wydawca mnie namawia, żeby napisać drugą, może jakiś przewodnik, jak żyć tanio, jak przeżyć, coś takiego, ale nie, nawet nie ciągnie mnie to. Jak byłby dobry pomysł, jakiś projekt filmowy z funduszami, to dalej bym wziął. Może otwieram szkołę filmową w moim domu, już miałem kilka warsztatów w domu i poza domem, żeby w czasie dnia wybierać projekty studentom i pomagać im filmować, a wieczorem wykłady, oglądać filmy i realizować, żeby wybierali dobre historyjki, historii, no o co chodzi.
Słuchaj, mówisz dużo o filmie, powiedzieliśmy o narciarstwie bardzo dużo, o paralotniarstwie też sporo. Oczywiście moglibyśmy rozmawiać i rozmawiać jeszcze wiele godzin. A myśląc o filmie, masz ulubionych reżyserów? Myślę o kinie fabularnym.
O kinie fabularnym, no zawsze lubiłem Polańskiego i wszyscy mówili, że Polański zawsze zrobił te filmy, co chciał.
Też miał to szczęście.
Też miał to szczęście. Dużo nie mogę powiedzieć, bo byłem tak zakopany w dokumentalnych filmach, że...
Że oglądałeś...
Tak, Avatar był świetnym filmem. No, też piękny film, bo przypominał mi trochę w dużym sensie Indianów w Kolumbii, gdzie dobiliśmy takie kogi Indianów, którzy uciekli od Hiszpanów i utrzymali swoją kulturę i nie dali się. Nie wpuścili kościół, nie wpuścili Hiszpanów i utrzymali swój język, swoje ubranie, wszystko naturalne i jak widziałem Avatar, to mi się trochę przypominało, gdzie oni mieszkają
i takie wspomnienie.
Takie wspomnienie, tak.
Nowy rok za pasem. Czego ci życzyć na 2023?
Żeby dalej utrzymać ten tryb życia.
O książce, gdybyś mógł powiedzieć kilka...
O tak, no właśnie jestem tu w Polsce, bo miałem straszny wypadek w Meksyku kilka lat temu, gdzie wpadłem w druty elektryczne i się bardzo spaliłem i byłem bardzo zły na siebie, bo była to znowu moja głupia decyzja zacząłem wcześniej książkę, ale komputer mi się zepsuł i zgubiłem 10 tysięcy słów i myślałem, że nie zacznę, ale po tym wypadku usiadłem i pisałem 14 godzin dziennie po prostu, bo byłem zły na siebie. I główny tekst napisałem później 3 lata, redakcja to po angielsku i spotkałem wydawcę Romana Gołębskiego z Annapurny, czyli 20 lat temu i przypomniałem sobie, że kiedyś mu mówiłem, może kiedyś napiszę książkę, on o Annie Czerwińskiej wydawał wtedy książkę. I zadzwoniłem do niego i on mi bardzo pomógł wydać Szuś, przeżyłem sam siebie, która jest w księgarniach. Miałem teraz 12 pokazów po całej Polsce, od Jasło do Zakopanego, do Warszawy, do tutaj. I więc podpisuję te książki. Będę miał wykład w Krakowie.
A dlaczego przeżyłem sam siebie?
Oryginalnie był inny tytuł, po prostu szukałem tytułu, przeżyłem jeszcze raz i kolega w Meksyku mi dał, mówił, no Piotrek, to przecież wszystkie te wypadki były twoja wina, więc powinno być I survived myself, przeżyłem siebie i tak mi, podobało mi się to po prostu, ten tytuł, bo to nie był jakiś gloryfikujący tytuł, tylko bardzo pasuje, kim jestem, do mnie, że to był jednak moja wina, te wszystkie wypadki.
Jakbyś mógł powiedzieć młodym ludziom coś, takie jedno zdanie, które miałoby im zostać, to co byś to powiedział?
Żyjcie, nie egzystujcie.
Peter Chrzanowski był dzisiaj gościem programu Między Biegunami, człowiek inspiracja, człowiek, który bez wątpienia może inspirować. I zachęcamy do przełamywania różnego rodzaju barier. Niekoniecznie trzeba oddać życie narciarstwu ekstremalnemu, ale można robić różne rzeczy i te pasje gdzieś tam rozwijać.
Jak państwo sami się przekonaliście, w przypadku Petera tych pasji było bez liku. Oczywiście były takie dwie dominujące, ale jego życie to jest, myślę, najlepszy dowód na to, że życie też trzeba umieć przeżyć.
To był program Między Biegunami.
Bartek Piziak.
Kuba Niziński, do usłyszenia.